Dziś będzie o ciekawości świata, o historiach trudnych i pięknych, o podróżach dalekich, samotnych i tych za jeden uśmiech. Agnieszka Kapun-Kulik, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Portu Lotniczego Wrocław. No to lecimy. Meg Małgorzata Szumska, podróżniczka, pisarka, niespokojny duch, miłośniczka sportów ekstremalnych, wolontariuszka i z reguły podróżuje samotnie. To właśnie ona.
To ja, dzień dobry, witam.
Cześć. Czym są dla ciebie podróże?
Sposobem na życie i moją największą pasją. Był taki moment, że zakładałam firmę, zapuszczałam korzenie tutaj na Dolnym Śląsku i przez jakiś czas podróżowałam mniej. I bardzo mocno to odczułam, że jest to jednak tak ważny dla mnie element, że no nie mogę rezygnować.
W jednym z wywiadów wspomniałaś, że podróże miały być dla ciebie taką ucieczką od tego miejsca twojego do życia, od prowincji. A okazało się, że do tej prowincji no wracasz ciągle.
Tak, to jest trochę jak z jakiegoś Paulo Coelho, tak życie się śmiesznie układa, że uciekałam rzeczywiście ze Złotego Stoku, z którego pochodzę, a nawet z wioski spod Złotego Stoku, trochę od firmy rodzinnej, ponieważ moja mama 25 lat temu zaczęła prowadzić kopalnię złota w Złotym Stoku i z czasem, kiedy firma rosła, ja coraz częściej słyszałam, jak osiągałam swoje własne sukcesy, to słyszałam, a tobie jest łatwiej, bo firma, tobie jest łatwiej, bo mama, więc ja jako dosyć ambitna młoda dziewczyna stwierdziłam, że wszystko zrobię sama w swoim życiu i tak do 30 właśnie uciekałam, podróżowałam, pisałam książki, zarabiałam na spotkaniach czy autorskich, czy podróżniczych. No i był to jakiś sposób na życie. Na szczęście dorosłam. Nie muszę nikomu nic udowadniać, nie muszę nikomu nic tłumaczyć i wróciłam do rodzinnej firmy, do Złotego Stoku. Jestem super szczęśliwa, dzieląc życie właśnie na malutki Złoty Stok na Dolnym Śląsku i właśnie na podróże po świecie.
Prawdziwy niespokojny duch, taka trochę niepokorna osoba, ale jednak tak się poukładało, że do Złotego Stoku ciągle wracasz. Podróżujesz samotnie, to już na wstępie podkreśliłam i to jest bardzo istotne. Niewiele osób decyduje się na taką odważną decyzję.
Jak podróżuję samotnie, to spotykam głównie samotnych podróżników, więc mam wrażenie, że mnóstwo ludzi podróżuje solo. Natomiast to, co niedawno odkryłam, to z różnych powodów podróżujemy. Jak miałam 20 do 25 lat, byłam na studiach, podróżowałam sama, to była bardziej taka właśnie ta przekora, żeby trochę sobie udowodnić, jaka jestem odważna, trochę chęć poznania siebie, poznania świata, ale to były takie szalone bardziej pomysły. Teraz jak spotykam ludzi, właśnie wczoraj skończyłam 36 rok życia i podróżowałam sama ostatnio po Afryce, spotykam ludzi bardziej w moim wieku i starszych, to zwykle to są ludzie, którzy przeszli coś trudnego, którzy są na zakręcie, no bo kto w wieku prawie 40 lat nagle rzuca wszystko i jedzie na, nie wiem, na 3 miesiące, na pół roku w podróż po Azji, po Afryce, to zawsze jest jakiś powód. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe w podróżach solo, że spotykamy się z tymi różnymi, samotnymi, powiedzmy, podróżnikami i nagle przestajemy być samotni, zaczynamy rozmawiać, dowiadujemy się czegoś o sobie samym i o sobie nawzajem. Więc dla mnie nigdy nie czułam się samotnie w samotnej podróży.
Czyli to trochę taka podróż w głąb siebie. Ale powiedz mi, czy to jest bezpieczne? Kobieta samotnie podróżująca po całym świecie, bo są różne kierunki, mniej, bardziej egzotyczne. No i umówmy się, nie wszędzie jest bezpiecznie.
Nie wszędzie jest bezpiecznie i ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, w Warszawie też pokazały, że w Polsce, w Warszawie też nie jest bezpiecznie i kobiety tak naprawdę to jest dla mnie przerażające, ale nigdy, nigdzie nie mogą czuć się bezpiecznie i też bardzo często poruszam w moich mediach społecznościowych ten temat, że mało który mężczyzna wsiadając do taksówki wysyła lokalizację swojej przyjaciółce, bo boi się, czy tą taksówką dojedzie do domu. Mało kto niesie klucze w garści wracając z imprezy, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo poruszający temat. Natomiast no, ja jestem dowodem i mnóstwo moich znajomych koleżanek, które podróżują solo, jesteśmy dowodem na to, że świat jest dobry, jest pełen dobrych ludzi i nieważne jaka to jest kultura, nieważne jaki to jest region świata. Wiadomo, że trzeba być mądrą podróżniczką, jeżeli jestem w Indiach. W Indiach byłam 5-krotnie. Jest to kraj uznany za jeden z bardziej niebezpiecznych dla solo podróżniczek, dla kobiet. Mi się tam nigdy nic nie stało, ale ja nigdy nie leżałam na plaży w bikini. Zawsze byłam zasłonięta, zawsze jakby z szacunku do tej kultury, też nie ze strachu. No ale jednak staramy się nie prowokować takich sytuacji. Jeżeli słyszysz, że są fajne slumsy w Manili, w stolicy Filipin, to nie idziesz tam zwiedzać fajnych slumsów, bo slumsy nie są fajne. Oglądanie czyjegoś nieszczęścia nie jest fajne. Tak. A do tego wiadomo, że tam bardziej się narazisz, niż jak będziesz w miejscu, które no nie jest, nie, ludzie nie żyją w tak w skrajnej biedzie. Więc to jest kwestia bycia też rozważnym. Natomiast absolutnie nie chcę tutaj też jakby minimalizować tych sytuacji, które były, bo to, że komuś coś się stało za granicą, to nie znaczy, że ta osoba była nieuważna. Po prostu złe rzeczy czasami się wydarzają, więc no ja jestem przykładem, że da się, że ja spotykam samych aniołów stróżów po drodze.
Spotykasz aniołów stróżów i w jakich miejscach na przykład? Ile krajów do tej pory udało ci się zwiedzić?
Nie liczyłam. Myślę, że około 50. Natomiast nie prowadzę listy, bo to nigdy nie jest ilość. Ja, tak jak wracam do miejsc, w Indiach byłam 5 razy. Co roku staram się jeździć do Nowego Jorku, który kocham. Pracowałam tam jako niania w wieku 21 lat i po prostu straciłam tam serduszko. Zostało tam na zawsze. Więc wracam często do tych samych miejsc i to jest taki, moi znajomi się śmieją, że problemy ludzi pierwszego świata, bo nigdy nie wiem, czy jechać do nowych miejsc i odkrywać nowe miejsca, czy jednak wracać do tych starych, gdzie jednak zostało trochę kawałek serca, gdzie są moi przyjaciele, znajomi. Ja bardzo szybko zawieram przyjaźnie, każdy, kogo spotykam i chwilę jest w moim sercu, to raz staje się przyjacielem. Więc to są takie fajne decyzje, czy szukać czegoś nowego, czy wracać na stare śmieci.
Około 50 kierunków, no to dość sporo, ale z racji tego, że jesteś również pisarką i to twoje książki są dość znane, że tak powiem, pozwolę sobie dzisiaj przeprowadzić tę rozmowę śladami twoich książek.
Dobrze.
Najciekawsza podróż, moim zdaniem, to podróż na Syberię. Mm-hmm. To jest też piękna historia miłości. To może zdradźmy szczegóły naszym widzom i słuchaczom. Książka nosi tytuł Zielona sukienka przez Rosję i Kazachstan śladami rodzinnej historii.
Ja jestem z tego pokolenia, które było wychowywane przez dziadków. Rodzice pracowali, dziadkowie na wsi wychowywali swoje wnuczęta, więc ja na dobranoc miałam bajki nie o czerwonym kapturku i wilkach, tylko o wilkach syberyjskich, które zjadły nauczycielkę. I na takich historiach się wychowałam.
Więc zahartowana.
Zahartowana w boju. Dziadkowie mi opowiadali o Syberii, o wojnie, o zsyłce. I jak gdzieś w mojej wyobraźni widziałam te miejsca, były mi bliskie. Więc kiedy zaczęłam podróżować sama, byłam najpierw właśnie w Indiach, w Wietnamie, w Chinach i poczułam, że jakby świat jest bezpieczny, dobrze się w nim czuję, to wymyśliłam z moją 82-letnią wtedy babcią, że ja pojadę na Syberię do tej wioski, gdzie ona była zesłana, ja znajdę jej przyjaciółki, tych wszystkich ludzi, z którymi... Dla babci to było takie oczywiste.
Ale mówi, babcia jaka aparatka.
Babcia aparatka była, no. Mówi, jak mi za wojny nic się nie stało, tobie też się nic nie stanie. Więc pojechałam śladami moich dziadków i na Syberię, w okolice Krasnojarska i później do obecnego Kazachstanu, który no, wcześniej to było wszystko Związek Radziecki, tam był mój dziadek zesłany do obozu pracy. No i oni mają, tak jak wspomniałaś, piękną tą historię miłości, bo moi dziadkowie byli rozdzieleni przez tą zsyłkę. Mój dziadek został zesłany na 25 lat ciężkiej pracy. No było wiadomo, że nie wróci. Tak z Syberii nikt nie wracał. No i on powiedział mojej babci, nie czekaj na mnie, zacznij nowe życie, znajdź sobie kogoś, nie czekaj. I ona oczywiście cała we łzach powiedziała, że będzie zawsze czekać. No i czekała na niego. Potem ją też zesłali. Nie byli w kontakcie przez jakiś czas. Potem udało się jakoś odzyskać kontakt listowny. 2 listy rocznie mogli sobie wysyłać. No i doczekali się. Był taki moment, że Stalin zmarł. Zaczęli ludzi zwalniać z tych wszystkich obozów pracy. Pozwolili na powroty do domu i oni gdzieś w całej tej zawierusze się spotkali i wrócili. No i dzięki temu też ja tutaj jestem. Więc wszystko się dobrze ułożyło. I to było niesamowite. Ja na Syberii znalazłam babci jedną przyjaciółkę, 2 lata młodszą, 80-letnią Szurę. No ona mi otworzyła na wózku inwalidzkim. Taka, wiecie, wioska, drewniane chałupy, te wychodki tam 100 metrów od domu z tym serduszkiem. No wszystko tak, jak babci pokazałam zdjęcia, babcia powiedziała, o, nic się nie zmieniło. Więc tam naprawdę nic się nie zmieniło. I ta Szura z takimi pełnymi łez oczami, jak jej wytłumaczyłam, że jestem wnuczką Janiny Bandalewicz, że przyjechałam tu ją odwiedzić, to ona zapłakana mówi, dawaj, zachodzisz, nada papić samogon. No i trzeba było mnie ugościć. Siedziałyśmy 3 dni u niej w chacie, śpiewałyśmy, płakałyśmy, rozmawiałyśmy i to było przepiękne. Ja miałam wtedy, słuchaj, 23 lata. Byłam takim dzieciuchem, pojechałam bez znajomości rosyjskiego, ale to była najpiękniejsza i najważniejsza chyba dla mnie podróż. I ona mi pokazała, że ja już chcę tak podróżować, że okej, robię sobie wakacje, wyjeżdżam z rodziną, z partnerem,
różnie. Jest wygodnie, wszystko
tak, okej. Ale raz na jakiś czas potrzebuję taką podróż z misją zrobić.
Ale piękna to jest historia. Ale czym jest ta zielona sukienka? Bo mnie to najbardziej ciekawi.
Po śmierci Stalina pozwolili, żeby moja babcia odwiedziła dziadka po 4 latach niewidzenia się. Ona przyjechała do więzienia, do Kazachstanu, jechała 2 tygodnie pociągiem. No wiecie, to też takie czasy, że to nie było dla niej bezpieczne. No, dojechała do tego więzienia, weszła do środka i strażnik jeszcze powiedział, że zaraz więźniowie będą wychodzić z kopalni. Jeżeli rozpoznasz, który to twój mąż, możesz się z nim spotkać. Jeżeli go nie rozpoznasz, do spotkania nie dojdzie. No i babcia mówi, no, wiadomo, że starego rozpoznam, tak, że znam go. No i wychodzą ci wszyscy więźniowie z kopalni. No i jak na zdjęciach z Auschwitz, tak? Wszyscy wyglądają tak samo, opuchlizna głodowa, zapadnięte oczodoły, wychudzeni, strasznie. Babcia zaczęła płakać, pewna, że nie pozna Staszka. No i spotkali się wzrokiem i po oczach go poznała. I jeszcze tam się drama zadziała, bo dziadek zobaczył ją, wyszedł z szeregu, padł strzał, babcia zemdlała, bo była pewna, że właśnie go zabili, a strzał był w powietrze, żeby go zatrzymać. No tam straszne rzeczy się działy. No i w końcu mogli się spotkać, dostali tydzień widzenia w takim malutkim pokoiku. I dziadek w tym czasie, jak już wiedział, że babcia do niego jedzie, to udało mu się przehandlować gdzieś tam, wiesz, tu jakieś papierosy załatwił, tu coś i materiał na sukienkę. I on był zielony, bo tylko taki dostał, przypadkowo. Natomiast no, zielony to jest kolor nadziei. Więc on dał jej ten zielony materiał, jak już się żegnała. Tak miało wyglądać dalej ich życie. 20 jeszcze dziadek lat miał odsiedzieć i raz do roku mogli tydzień spędzić razem na widzeniu. I dziadek dał jej ten materiał, powiedział, czekaj na mnie, miałem sen, że jak przyjdzie wiosna, przyjdzie odwilż, przyjdą ciepłe dni, przyjdę do ciebie ja. No i ona jest zaraz będzie płakać. Ona doczekała do tej wiosny i faktycznie w tym czasie uszyła sobie tą zieloną sukienkę i faktycznie na wiosnę dziadek przyjechał, odnalazł ją na Syberii i ona miała na sobie tą sukienkę. I to jest taki dla mnie symbol właśnie tej ich miłości, tej wierności, tej nadziei.
To jest przepiękna historia, naprawdę wzruszająca niezwykle. Ale podróż za tobą dość skomplikowana, podróż koleją transsyberyjską i to znalezienie tej przyjaciółki wcale nie było takie łatwe,
nie,
prawda?
Nie, to tak brzmi prosto, tak. My w ogóle z babcią nie mogłyśmy namierzyć Mokruszy. Wtedy wpisywałyśmy...
Wioska.
To jest wioska, tak, przepraszam. To jest wioska Mokrusza, do której babcia była zesłana. No i ona jest tak maciupeńka, że na Google Maps jej nie było. Śmieszne, bo potem po mojej książce wielokrotnie było prawdopodobnie googlowane i jakby pojawił się ten znacznik i jest już ta wioska, więc możecie państwo sobie ją zgooglować.
Przypuszczam, że babcia mówiła, no jak nie możesz znaleźć Mokruszy?
Tak, ona mówi, no jedziesz do Kańska pociągiem i tam koniem i za dwa dni będzie Mokrusza, wiesz. Takie miałam directions od babci. No i niewiele miesiąc pojechałam. W Kańsku to jest takie miasto wielkości Wałbrzycha. Żadnego hotelu, może był jakiś robotniczy, ale w internecie nie byłam w stanie znaleźć żadnego noclegu tam. Ale udało mi się przez internet poznać dziewczynę, która tam mieszka i powiedziała, że ona mnie przygarnie z rodzicami do siebie do domu, więc bardzo się mną zaopiekowała rosyjska rodzina tam na miejscu. No i oni, ja im opowiadam całą historię i oni mówią, no oni wiedzą, gdzie jest Mokrusza, więc to ja byłam pewna, że będę, wiesz, całymi dniami jeździła 30 kilometrów dookoła, szukała.
Wypożyczysz konia.
Tak, tym koniem, tą bryczką. Natomiast no tam Syrioża zabrał mnie do swojego auta, puścił Bułata Okudżawę. Całą drogę do mnie mówił po rosyjsku, bo on twierdził, że kurica nie ptica, Polsza nie zagranica, my wsi Słowianie, że my możemy tam sobie rozmawiać. No i pojechaliśmy do tej Mokruszy od razu pierwszego dnia i nie wiedziałam, co tam robić, bo ja bardziej sobie za cel wzięłam odnaleźć Mokruszę, niż być w tej wiosce. Więc jak on mnie od razu pierwszego dnia mojego pobytu tam na głębokiej Syberii zawiózł i miałam takie... To co teraz? No i wtedy właśnie zaczęłam pytać ludzi, czy pamiętają moją babcię. Miałam listę nazwisk, które babcia pamiętała. Pytałam, czy tam ktoś z tej listy jeszcze żyje. No to tam z 15 osób właśnie tylko ta Szura. A Szura była babci przyjaciółką, razem mieszkały i to jest też niesamowita historia, bo ich mężowie walczyli przeciwko sobie. Jeden w armii FAK, a drugi w armii czerwonej, więc gdyby oni się spotkali na froncie, to by do siebie strzelali. A te dwie kobiety mieszkały pod
razem.
Jednym dachem i były dla siebie jak siostry, więc to jest też takie niesamowite. No te wojenne losy są niesamowite po prostu.
A jak babcia zareagowała?
Babcia była wymagającym harpaganem i jak zadzwoniłam do niej, że znalazłam tylko jedną przyjaciółkę, to oczywiście bardzo się wzruszyła, ja jej połączyłam telefonicznie, więc one sobie popeplały, poplotkowały, popłakały i tak dalej na maksa. Ja potem jak wróciłam do Polski, to co miesiąc babcia mi dawała stówę na rachunek, mówi kręć na Syberię i co miesiąc dzwoniłyśmy do Szury. Natomiast na początku to było, no ale to jak tylko jedną? No 15 miałaś na liście. Ja mówię, babcia, ale połowa nie żyje, a druga połowa gdzieś wyjechała. No po tych losach wojennych to też różnie, tak? Ta wioska jest opuszczona, tam było z 5 domków, a jak babcia tam mieszkała, to tam było ponad 100 domów, tak? Więc to też no, jakby zupełnie się zmieniło.
Także a słuchaj, trochę... a jak się różnił ten opis, który babcia miała w swojej głowie i który ty słyszałaś?
Nic się nie różnił.
Nic się nie różnił, nie, dokładnie tak samo wyglądało.
Poza tym, że było więcej domów i babcia mówiła, że szpital, w którym pracowała właśnie razem z Szurą, od razu od szpitala odbiegała wioska. Teraz było tak, że znalazłam ruiny tego szpitala, bo jego już nie ma. Szpital, no to była jakaś taka wiejska przychodnia, tak? No ale babcia zawsze szpital mówiła. Najbliższe domy były kilkaset metrów dalej, więc jakby to się zmieniło. Natomiast ja wychowana na tych opowieściach miałam takie poczucie, że trochę jestem
miejsce.
Tak, może nie u siebie, bo u siebie czuję się na Wileńszczyźnie, tam skąd dziadkowie pochodzą i tam też mamy naszą ziemię, ciągle w rękach naszej rodziny, więc tam są takie moje korzenie. Natomiast tam czułam, że no okej, okay, no tak to wygląda, tak to pachnie, te zapachy tam, ta temperatura, to, że byłam latem, a studnia kilka metrów pod ziemią była dalej zamarznięta. No to wszystko znałam z opowieści, to mnie w ogóle nie dziwiło, więc no piękna to była podróż. Taka bardzo sentymentalna i bardzo też taka w czasie.
I to była podróż za jeden uśmiech.
Tak. Tak, to była podróż za jeden uśmiech. Jako w ogóle młoda studentka, te pierwsze swoje podróże wszystkie takie miałam, że... Miałam swój własny budżet, studiowałam w szkole aktorskiej, zarabiałam na jakichś chałturach, tu byłam klaunem, tu byłam hostessą, tu robiłam jakąś grę miejską, odkładałam. No i potem jechałam gdzieś tam, tu miałam trochę supportu babci jeszcze, bo babcia miała sybiracką emeryturę, więc mówi, jak coś, to pomogę. Natomiast to jest właśnie cudne w podróżach, że tak naprawdę wiadomo, że luksusowo można zwiedzać świat, ale można też z niskim budżetem i właśnie z taki jeden uśmiech.
Ale jaką ty miałaś determinację? Chociaż babcia miała większą.
Babcia miała większą. Ja mam to po babci.
Powiedz mi, podróż koleją transsyberyjską. Zawsze mi się wydaje, że to musi być przeżycie. No wszyscy opowiedz
tak,
nam
wszyscy
o
tak
tym.
Myślą. Ja opowiedz też tak myślałam. Ja myślałam, że to, wiesz, to będą kozacy grający drzewnie na bałałajkach i te babuszki robiące na drutach, snujące opowieści. Nie, to jest to tak, jakbyś jechała, nie wiem, Rzeszów, Katowice, tylko że przez 7 dni zamiast przez 5 godzin. No jest nudno. Ja jeszcze nie umiałam wtedy mówić po rosyjsku, bo wiadomo, że im dłużej byłam na tej Syberii, tam po 2 tygodniach już w miarę się dogadywałam, ale to był pierwszy mój tydzień w Rosji. Jechałam tym pociągiem, czas się zmienia, no bo jedziesz coraz bardziej na wschód, więc budzę się, patrzę, że jest 3 w nocy, a świeci słońce, no bo już jesteśmy w innej strefie czasowej, ludzie śpią, ktoś tam, może to jest przygoda, jak jedziesz z grupą znajomych, masz swoją kuszetkę, jakby swoją osobną kabinkę i wiadomo, co się dzieje. Ja byłam natomiast w tej najtańszej plackarcie, gdzie po prostu cały wagon jest wypchany łóżkami i tam wszyscy śpią, te zapachy się mieszają, to jedzenie, te ubrania, ci ludzie i tak dalej, więc to nie jest super komfortowe. Natomiast było to piękne i 3 dnia, jak się trochę odważyłam, żeby tak łamanym rosyjskim odezwać się do tych ludzi, z którymi najbliżej tam spałam, no to przeurocze to były rozmowy. Oni byli bardzo mnie ciekawi, bardzo się o mnie martwili. To też było cudne, że wszyscy mówią, Boże, tak sama w Syberię jedziesz, przecież Rosja jest taka niebezpieczna. Tak, taka młoda, to jest takie niebezpieczne. I oni wszyscy, kocham to w podróży, wszyscy chcieli się mną zajmować i wszyscy powtarzali, jaka Rosja jest niebezpieczna. Ja mówię, ja spotykam takich ludzi, którzy chcą mnie karmić, zawieźć na miejsce i zaopiekować się. I w tym samym czasie tak, mówią, że tu jest niebezpiecznie. Mówię, gdzie? Pokażcie mi gdzie, bo nie wierzę. Mhm. Więc dla mnie kolej nie była przygodą taką, jak myślałam. Natomiast była na pewno przeżyciem. Trochę podobnym do... W tamtym roku przypłynęłam Ocean Atlantycki. To jest trochę podobne przeżycie, że z jednej strony brzmi jak super przygoda, a z drugiej strony to jest niesamowita nuda i niesamowita podróż w głąb siebie. Bo kiedy jedziesz i patrzysz na tą tundrę, tajgę, cokolwiek tam za oknem ci mija i patrzysz na to przez 5 godzin i to nie masz internetu, nie masz za bardzo czym zająć głowy, to pojawia się nuda, która jest dla nas bardzo ważna, a bardzo, zresztą rozmawialiśmy przed nagraniem.
Boimy się ciszy.
Tak, jesteśmy wszyscy przebodźcowani. Nuda jest bardzo kreatywna, nuda jest bardzo zdrowa dla naszego umysłu, dla naszej psychiki, więc to było dla mnie piękne. Ja wtedy pierwszy raz zadałam sobie pytanie, po co ja tam właściwie jadę? Jakby po co ja jadę, zamiast jechać z tymi pieniędzmi, które sobie uzbieram, jechać, wiesz, na Jamajkę jako 23-letnia dziewczyna, pić drinki na plaży i balować, to ja jadę na Syberię.
Odszukać przyjaciółek, babci.
I nawet nie wiem, czy znajdę wioskę, w których one żyją, więc no to był taki sentymentalny bardzo czas w tej kolei.
No powiedz mi, jaka jest Syberia? Bo ja mam właśnie takie wyobrażenie, które przed chwilą zaprezentowałaś, czyli tundra, tajga, jakiś taki chłód, no nie wiem, no nie potrafię sobie tego wyobrazić, żeby na Syberii znaleźć coś ciekawego. Tymczasem w głowie twojej babci były te przepiękne opisy krajobrazów, tak, prawda? No to jaka jest ta Syberia? Ta prawdziwa Syberia?
Ta, którą ja spotkałam, to była, dla mnie jest bardzo słowiańska, a ja jestem bardzo mocno gdzieś tam ukorzeniona w naszej słowiańskiej kulturze, dużo o tym się uczę, czytam i interesuję. I dla mnie tam jest bardzo słowiańsko, dlatego ja w ogóle też kocham wschód Polski, dlatego też kocham właśnie Litwę czy Ukrainę, na Białorusi nie byłam jeszcze. Natomiast no tam te pola, te drewniane chatynki, to wszystko jest takie mickiewiczowskie, to wszystko jest takie jak z tych czasów romantyzmu, ja to kocham. I te właśnie wielkie lasy, przez które wiesz, że możesz iść kilka dni i z nich nie wyjdziesz. Ta dzika natura, z którą człowiek żyje na granicy i każdy wie, że nie może przekroczyć za bardzo granicy, jakby wilki za bardzo nie wchodzą do wioski, a ludzie nie wychodzą na teren wilków, tak? Te pola pachnące, dla mnie to jest przepiękne. Natomiast no nie jest to, wiadomo, Kamczatka, Czukotka, już taki daleki wschód Rosji jest fascynujący i w ogóle Czukotka mi się bardzo marzyła, no ale mamy sytuację, jaką mamy. Natomiast ta Syberia jest taka bardziej właśnie, żeby siedzieć na ławce przed drewnianą chatą, popijać coś sobie, ktoś zagra na bałałajce obok i po prostu tak, wiesz, być.
Jestem tam teraz, wyobraziłam to sobie. Kolejna podróż z misją, bo no, Syberia to była taka trochę historia rodzinna, romantyczna, wymarzona, z opowieści. Kolejna podróż to był taki odruch na już, tak? Taka trochę potrzeba serca. Pojechałaś na Filipiny pomagać. Powstała książka Twarze tajfunu o poszukiwaniu szczęścia na Filipinach i pojechałaś tam jako wolontariuszka.
Tak, to był rok, kiedy miałam obronę pracy magisterskiej na studiach, więc nie musiałam być codziennie na uczelni. I to był koniec 2013 roku, listopad, przez Filipiny przelatuje jeden z największych w historii ludzkości zarejestrowanych tajfunów, który zabija kilka tysięcy osób, kilkadziesiąt, nawet kilkaset tysięcy zostaje bez dachu nad głową. I o tym bardzo dużo u nas w mediach mówili. I ja tak siedząc sobie tutaj we Wrocławiu, na ulicy Wesołej wtedy mieszkałam, siedzę w kuchni i tak próbuję pisać tą pracę, a z tyłu gdzieś tam w naszym jakimś lokalnym radiu lecą te wszystkie newsy. I poczułam taką potrzebę, że wpisałam po prostu w internet, czy ktoś szuka wolontariuszy. I jakby bardzo dużo w tej podróży zrobię przeskok, ale nauczyłam się o tym, jak źle jest nie umieć pomagać, jak bardzo dużo krzywdy możemy zrobić. Więc organizacja, do której trafiłam, była po prostu grupą grupą przedsiębiorców, którzy działali na terenie Azji wcześniej, robili wycieczki i jak usłyszeli o tej tajfunie, stwierdzili właśnie z potrzeby serca, że założą fundację, będą tam pomagać. Ja do nich dołączyłam, bo oni jako jedyni brali takich wolontariuszy bez żadnych umiejętności. Po prostu masz dwie ręce, dwie nogi i chęci, no to dawaj.
Pojedziesz.
Tak. I ja myślałam, że to jest wtedy, że to jest piękne. Natomiast pojechałam tam na 3 tygodnie, zostałam pół roku. I przez te pół roku pracowałam z bardzo różnymi NGO-sami, fundacjami i różnymi grupami ludzi, którzy pomagali. No i widziałam jakby, ile błędów popełnia ta moja organizacja, ile, jak się zachowują inne. To jest strasznie, strasznie trudny temat. To jest w ogóle moim zdaniem temat na osobny jakiś podcast, odcinek czy wykład. Dla mnie to był piękny czas, no bo jako tam znowu 20-paroletnia dziewczyna, mieszkałam na Filipinach, spałam w namiocie albo w hamaku, jak mi się namiot porwał, chodziłam na boso, budowałam domy, czyściłam teren szkoły, otworzyłam teatr lalkowy tam też.
To jest ciekawa historia dopiero, że ty jak pakowałaś walizkę, to zupełnie w ostatniej chwili stwierdziłaś, że spakujesz lalki, prawda?
Tak.
Bo studiowałaś aktorstwo.
Tak, wydział lalkarski tutaj we Wrocławiu.
I spakowałaś te lalki.
Spakowałam i to jest ciekawe, bo ja nigdy nie chciałam pracować w zawodzie, jakby robiłam tą szkołę bardziej tak dla fanu. Chciałam się dostać, bo jest ciężko się dostać. Jak już się dostałam, to
kolejne wyzwanie.
Tak, tak. Myślałam, dobra, skończę. No i jakby nie planowałam niczego robić z lalkami. I faktycznie, jak pakowałam ten plecak, a brałam tam kask, brałam rękawice do pracy, brałam maski, bo to było naprawdę, ja byłam tam miesiąc po tajfunie, tam nie było jeszcze nic możliwe do kupienia. Brałam liny, brałam opatrunki. No tak naprawdę taki, wiesz, rescue plecak. I na sam, wiesz, położyłam dwie takie pacynki. Pacynki takie pluszowe, takie, że wkładasz rękę i tam machasz. No i nie wiem czemu. No i z tego zrobił się najpierw taki mini projekcik, że tam w niedzielę, w dzień wolny będziemy bawić się po prostu z dzieciakami, których mnóstwo jest na Filipinach. A potem się okazało, że to jest bardzo ładne marketingowo, żeby pozyskiwać też pieniądze na inne większe projekty, że to też jest fajne, bo na dzieci nikt nie zwraca uwagi. One mają taką samą traumę albo i większą jak rodzice po tym tajfunie. Oni myśleli, że to jest koniec świata. Każdy, z kim rozmawiałam, prowadziłam wywiad do książki, każdy myślał, że to jest po prostu ten dzień sądu ostatecznego, że te dźwięki, które słyszą, to są dźwięki. Niektórzy mówili, że właśnie, że jakieś potwory już wychodzą z piekła, oni są tam bardzo religijni. Więc jakby dla nich to naprawdę... I potem jakby nikt tymi dziećmi się nie zajął. Wszyscy się zajęli odbudowaniem domów, odbudowaniem, powrotem do pracy. Dzieciaki były same sobie, więc mi się udało pracować z fajnymi terapeutami. Dołączam do terapeutów, pracowaliśmy z tymi dziećmi edukacyjnie, więc no przepiękny to się zrobił projekt.
No tam telewizji nie było, więc zamiast telewizji i takich obrazków okazało się, że pacynki są świetnym rozwiązaniem. I z tego, co czytałam, to nie tylko najmłodsze dzieci, ale też w takim wieku nastoletnim były niezwykle zafascynowane tym teatrem lalek ulicznym.
Tak, ja byłam na malutkiej wyspie Bantayan. Tam rzeczywiście mało kto ma telewizor. Mi to przypomina trochę moją wioskę z lat 90., bo ja też pamiętam, że tam jedna osoba we wsi miała telewizor i na przykład moi rodzice podrzucali nas do tej rodziny wieczorem, bo chcieliśmy oglądać King Konga. I ta rodzina mówi, no dobra, niech siedzą. I tam na Filipinach też tak było, że była chata, otwarte drzwi, ten telewizor i ludzie wylewali się na ulicę i każdy tam zaglądał. Książki mają tyle, co w szkole jakieś tam kilka kolorowych obrazków, więc no nie mają te dzieciaki dostępu. A tu nagle, wiesz, wychodzi czasami za jakąś plandeką, czasami za przewróconym biurkiem, no bo też na początku nie mieliśmy pieniędzy, żeby zbudować sobie jakąś scenę. Wiesz, nagle wychodzi maskotka, piękna, czysta, kolorowa, która jeszcze mówi, no to tak jak już mieliśmy dzieciaki w wieku 7-8 klasa, no ja mówię, nie, no przecież przed nimi nie będziemy robić takiego żenujące, było takie proste, żenujące, naprawdę, taki Punch and Judy.
Się okazało, że ich to tak
bardzo interesowało. A oni
tak
po prostu, mam zdjęcie, jak jeden dzieciak siedzi, tak ręką pokazuje, robi i ma tak szeroko otwartą buzię, jest to po prostu przeurocze.
Ale to są piękne momenty, piękne. Wtedy widać, że to ma sens, tak. Prawda? Wspomniałaś o tym, że trzeba nauczyć się przede wszystkim, jak pomagać mądrze. No właśnie, mądrze jest tu kluczowym słowem, bo nie wystarczy, żeby dać wędkę, ale nauczyć zrobić tę wędkę, korzystać z niej także. I ty to robiłaś.
To dziwne. ja to robiłam, to jakby pięknie powiedziane, ale ja jednak mam trochę więcej pokory. Ja widziałam, co robią źle fundacje, z którymi pracuję. Z czasem zaczęłam wybierać te, z którymi, które widzę, że nie wyrządzają szkody. Dla przykładu, Polska Akcja Humanitarna robi świetną robotę, ale do nich nie możesz dołączyć jako wolontariuszka. Oni nie robią czegoś takiego, o, chcesz 3 miesiące spędzić, chodź do nas, oni po całym świecie są rozrzuceni. Oni biorą tylko profesjonalistów. Natomiast no mówię, ja byłam w fundacji, która brała każdego z ulicy i przez to sami się uczyliśmy na swoich błędach. I jakie są błędy, bo to jest ważne. Nie wiem, budowaliśmy komuś dom, kto tak naprawdę sam mógł sobie na to pozwolić, nie umieliśmy zweryfikować. No właśnie dawaliśmy tą wędkę zamiast pokazać, jak zrobić, więc dużo ludzi, jak znowu przyjdzie tajfun, a tam co chwilę przychodzą tajfuny, stracą ten dom, to oni znowu będą siedzieli i czekali, aż kolejni biali przyjadą i im zrobi. Tak. Widziałam sytuacje, w których nie wiem, 4 młodych chłopców siedziało, a my, dziewczyny, wolontariuszki, nosiłyśmy ciężkie belki na ich dom. Ja w którymś momencie się odpaliłam, mówię, chłopaki, no jakby hop, 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 do roboty, to jest wasz dom. A oni mówią, no ale przecież to wy jesteście po to, że... Ale i to nie jest takim... To jest inna kultura. Oni inaczej tylko... Więc to nie było na takiej zasadzie, ty przyjechałaś tu, żeby to zrobić, tylko oni mówią, no ale to wy macie to zrobić, tak? Więc...
Nauczeni takiej bezradności trochę, bardzo, że pomoc, ktoś ich wyręczy tak. W tym, bo tajfuny to normalna rzecz, tam mniejsze czy większe.
Tak, i oni zawsze sobie radzili i community sobie pomagało, a teraz jak oni wiedzą, że wbije do nich, nie wiem, Polski Czerwony Krzyż i rozda wszystkim namioty, no to oni nawet nie czują takiego impulsu, żeby poprawić swoją sytuację. Niektórzy czekali na przykład rok na to, żeby dostać domek. A to wiecie, to dom, no to były 2 na 2 metry. No to była mała klitka, po prostu miała fundamenty, była bezpieczniejsza niż jakiś tam szałas. Nie wiem, chłopca z ulicy wzięliśmy też takiego, zaadoptowaliśmy go na jakiś czas. Okazało się, że też wszystko, co robimy, robimy z nim źle, bo on już uwierzył, że go adoptujemy na zawsze. A my, wiesz, mieliśmy tam być pół roku. Rok nawet, ale potem... Ta organizacja się rozpadnie, wyjedzie,
on
znowu wyląduje na ulicy, tylko już wyląduje z wyższego stopnia, tak? No bo już dostał od nas ubranka, dostał super jedzenie, dostał przyjaźń, dostał... No strasznie, to pomaganie jest strasznie trudne. I ja na przykład bardzo się cieszę z tego doświadczenia, którego się tam nauczyłam, bo kiedy zaostrzył się konflikt między Ukrainą a Rosją i mieliśmy bardzo dużo, przyjęliśmy do nas 40 uchodźców do naszego hotelu, ja od razu wiedziałam, co zrobić, żeby dobrze im pomóc.
Jak
żeby
za to właśnie, się wziąć.
Tak. I to są bardzo cenne takie lekcje. Bardzo trudne, no bo wiadomo, że chcemy pomagać z dobroci serca. Chcemy dać tu pieniążki, chcemy tutaj dać słodyczka dzieciaczkowi. Tak? Ale to wszystko jest nie tak, jak trzeba.
Warto się zainteresować tym tematem, tym bardziej, kiedy turystycznie nawet podróżujemy i właśnie te cukierki rozdajemy, bo to często do niczego dobrego nie prowadzi. Duchowość jest bardzo ważna w twoim życiu. Czy taka duchowa podróż najważniejsza to były Indie?
Tak, na pewno. Indie. Pojechałam też z młodzieńczej naiwności, bo wtedy był popularny ten film i książka Eat, Pray, Love. I wtedy wszyscy byli zafascynowani Indiami. No i ja stwierdziłam, że skoro trochę swoje id zrobiłam w Nowym Jorku, bo tam przytałam 10 kilo jako niania i tam...
Jedz, módl się i kochaj. Tak. Wszystkim, którzy nie zrozumieli.
Tak, jedz, módl się, kochaj, więc swoje jedz zrobiłam w Nowym Jorku. No i potem właśnie swoje módl się stwierdziłam, że też pojadę do Indii. Pojechałam tam z dużą naiwnością, bardzo mało wiedząc o danej kulturze. Jechałam do ashramu, więc o tym ashramie wiedziałam. Ashram to jest takie miejsce, gdzie właśnie cały czas się... praktykuje jogę, ale my jogę nazywamy asany, czyli te jakby figury, tę gimnastykę. Natomiast yoga to tak naprawdę są też modlitwy, to jest karma yoga, czyli pomoc bliźniemu, to jest chanting, czyli śpiewy, to jest jakby mnóstwo na tą prawdziwą jogę rzeczy się składa.
Słuchajcie, Meg, bo została instruktorką jogi, tej tak, prawdziwej.
Właśnie tam w ashramie po raz tam drugi czy trzeci, kiedy wylądowałam, to zostałam 2 miesiące i zrobiłam kurs instruktora jogi, co było absolutnie bardzo trudne i byłam z siebie na maksa dumna, bo tam też zero internetu, zero możliwości googlowania. Bardzo dużo słów w sanskrycie, bardzo dużo słów po angielsku, anatomia, no wszystko, super, super czas. Więc tak, Indie pokochałam. Nowy Jork i Indie są 2 takie moje miejsca.
Do Azji teraz podróżowanie będzie łatwiejsze, bo choćby ruszyło połączenie Finnair, a przecież Helsinki są bardzo wygodnym hubem przesiadkowym, więc... Będzie można śmiało sobie do azjatyckich krajów z Wrocławia polecieć. No i te azjatyckie kraje też są ci bliskie, prawda? Gdzie jeszcze byłaś?
Ja w ogóle zaczynałam od Azji. Azja była dla mnie bezpieczna, jestem dosyć wysoka, miałam takie poczucie, że tam będzie bezpiecznie. I też, zresztą ja w ogóle głównie latam z Wrocławia, więc jest to mega wygodne, nawet z jakimiś przesiadkami. Te bilety, które no, jako studentka kupowałam, zawsze było z 1000 przesiadek, bo najtaniej. Więc latałam sobie do Azji. Gdzie byłam? Byłam w Wietnam, byłam w Chinach, byłam właśnie na Filipinach, byłam w Indiach wielokrotnie, byłam w Japonii.
Ale w Chinach się zgubiłaś.
W Chinach.
Dlatego co to za historia?
Nie wiem, czy mogę mówić, że byłam w Chinach, bo w sumie niewiele widziałam, bo się zgubiłam. I bardzo bym chciała wrócić teraz do Chin już jako mądra.
Już myślałam, że się świadoma. W innym kraju zgubiłaś i zawędrowałaś do Chin.
Nie, w Chinach byłam i tam jest inne. To podobnie jest na przykład na Syberii czy w Brazylii. Jak ktoś lokalny ci mówi, że jest blisko, to wcale nie jest blisko. I jak mi jedna dziewczyna doradziła, jedź tam, wsadziła mnie w pociąg, kupiła bilet i tak dalej, Chinka, którą tam poznałam dopiero, co mówi, jedź tam, będziesz super atrakcja. No i tam na tym bilecie same te ślaczki, no i tak patrzę, że godzina 21 i 23. Mówię, spoko, 2 godziny, prześpię się tam, rano zwiedzą atrakcję, wrócę. No i miałam szczęście, że w pociągu naprzeciwko mnie usiadł jakiś student, który bardzo chciał rozmawiać po angielsku. No i ja tak mówię, no to co, za 2 godzinki będziemy? On mówi, nie, za 26 godzin. Okazało się, że to 23, ale ślaczkami było napisane, że następnego dnia. Więc ja już mam takie, okej, za 4 dni mam powrót, muszę być w Pekinie, a jadę totalnie w drugą stronę 26 godzin. Więc po 11 godzinach stwierdziłam, że nie dam rady. A miałam ze sobą tylko małą butelkę wody na tą podróż. Więc wysiadłam gdzieś w połowie tej drogi, na jakiejś randomowej stacji. Zero angielskiego, zero możliwości. Ja miałam tylko rozmówki angielsko-chińskie ze sobą. No i zaczęła się moja odyseja powrotu z tego randomowego miasta, które nie mam pojęcia do tej pory, jak się nazywało, z powrotem do Pekinu. To były 3,5 dnia spania na dworcach, bez prysznica, bez możliwości jakiegoś ogarnięcia się, karaluchy, straszne warunki sanitarne, ale z drugiej strony przecudowni ludzie, którzy nie mieli pojęcia, co ja do nich mówię. Ja nie miałam pojęcia, co oni do mnie mówią, ale karmili mnie, od razu widzieli, że trzeba się mną zająć, wsadzali mnie do pociągów, kupowali mi bilety. Piękna to była podróż i chociaż w Chinach widziałam tylko Pekin, mur chiński, terakotową armię i tyle, a resztę to były właśnie brudne podłogi na PKP, gdzie z tym chińskim PKP, w którym sobie spałam na podłodze, czekając na kolejny pociąg, to była to podróż, no jedna z ważniejszych, mimo że o niej, wiesz, nie zrobię super prelekcji, tak, nie będę jeździła po festiwalach podróżniczych, ale pokazała mi, że świat jest dobry, że zawsze jak się zgubisz, to się odnajdziesz, że nie zawsze trzeba mieć plan, że można po prostu sobie tak czasami frywolnie.
Ale poznajesz lokalsów w ten sposób. Powiedziałaś, że to była jedna z najważniejszych podróży i to była też pewnie podróż w głąb siebie trochę.
To było mocne przekraczanie, w ogóle samotne podróże to jest przekraczanie własnych lęków, granic, poznawanie siebie.
Czyli to terapia taka trochę jest.
Na maksa. Dla mnie podróże samotne są na maksa terapeutyczne i ja w ogóle bardzo mocno wszystkich namawiam nawet do takiego wyjazdu, nie wiem, 2 dni na Mazury sama czy sam. Tak, 3 dni w górach albo poza miastem. Ja często robię tak, że w Polsce mam mnóstwo cudownych, malutkich domeczków, które można wynająć. One są w takim, wiesz, w szczerym polu albo w szczerym lesie. Pojechać tam, zamknąć się i zobaczyć, jak się czujesz sama ze sobą. To jest cudowne doświadczenie, bardzo trudne momentami. Więc Chiny były dla mnie takim doświadczeniem. Na zasadzie usiadłam w pociągu, rozpłakałam się, kiedy dowiedziałam się, że będę jechała 26 godzin, że nie mam jedzenia, nie wiem, gdzie jadę, nie mam możliwości, jakby nie wiedziałam, co robić. Telefon mi już wtedy padł, miałam Nokia 3310 wtedy, padła, więc jakby zero ratunku, jestem sama ze sobą. Przytuliłam się w tą firankę tam w pociągu, rozpłakałam się, a potem mam takie, dobra, mogę ryczeć 26 godzin, a mogę coś zrobić z tym czasem, więc stwierdziłam, okej, no to robię coś z tym czasem. No to zaczęłam się rozglądać, zobaczyłam, że tam ktoś jeszcze może mówić po angielsku, zaczęliśmy rozmawiać, oni zaczęli mnie uczyć piosenek. Powiedziałam, że nie mam jedzenia, więc nagle dostałam te obleśne takie chińskie kurze łapki do jedzenia, no ale już nie miałam wyjścia, trzeba było jeść. I nagle, wiesz, zadziało się mnóstwo i z tej takiej okropnie samotnej podróży, w zgubieniu się i nie oglądaniu żadnych fajnych rzeczy turystycznych, zrobiła się naprawdę fajna przygoda, więc wtedy się nauczyłam, że to jest kwestia zmiany mindsetu tak naprawdę. Od nas zależy, czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. Nie od tego, co widzimy.
To nie jedyne kontrasty, bo z jednej strony lubisz się wyciszyć, jak słyszymy, podróże samotne, ale z drugiej strony kochasz sporty ekstremalne. No to tak się trochę ładujesz, prawda? Kitesurfing, skok ze spadochronem i na bungee, jazdy quadem, spinaczka na lodzie.
Nie, skąd to wszystko wyciągnęliście. Dobry research.
Tak. No to powiedz mi, o co chodzi? O co chodzi? Z jednej strony podróż w głąb siebie, wyciszona mek, a z drugiej strony...
To się łączy moim zdaniem, bo to jest dalej przekraczanie swoich granic i badanie siebie, jak się czujesz w danym miejscu. Dla mnie najbardziej ekstremalne, jeśli chodzi o kitesurfing, który zaczęłam stosunkowo niedawno, to najbardziej w kitesurfingu ekstremalne jest to, że pojechałam pierwszy raz w życiu do Egiptu z grupą kobiet, bo to był kamp zorganizowany, tylko kobiecy, na all inclusive, I mam takie, nie jeżdżę na all inclusive, nie jeżdżę z grupą ludzi, a co dopiero z obcymi kobietami, że to była dla mnie ekstrema. Okazało się, że było w ogóle przecudownie, przefantastycznie, kobiety są wspaniałe, w ogóle jestem wielką fanką sisterhoodu, czyli takiego siostrzeństwa, wspierania się. Natomiast sam kitesurfing uczy pokory, której ja absolutnie nie mam ciągle niestety i ciągle się uczę. Zresztą przyszłam tutaj do was do studia z ortezą na nodze, bo właśnie kitesurfing mi nie poszedł. Natomiast uważam, że sporty ekstremalne w moim przypadku uczą mnie jeszcze więcej o sobie samej, a z drugiej strony, kiedy możesz się tak na sekundę zatracić, skacząc ze spadochronem, nie myślisz wtedy o żadnych problemach. To jest taki moment, kiedy mam chyba
najczęstszą głowę.
Myślisz o tym, czy w ogóle nawet nie masz czasu, bo to wszystko trwa takie ułamki sekund. To jest takie ekstra, że to dla mnie jest tak, jakbyś zresetowała sobie całą głowę, stajesz z powrotem na ziemi i z nową energią podchodzisz do życia.
W czerwcu twoja kolejna książka, zupełnie inna od poprzednich, takie trochę slow travel.
Tak. Uważnik powstał w czasie pandemii, kiedy stwierdziłam, że nie mam gdzie wyjechać, a ja mam potrzebę pisania. Ja mam taką...
Uważnik. Bardzo ładny tytuł.
Tak sobie wymyśliłam. Także taki przewodnik z uważnością w tle, więc będzie uważnik. I stwierdziłam, że mając 25 lat doświadczenia budowania firmy turystycznej i 15 lat doświadczenia w podróżowaniu, czyli jestem dawcą i biorcą w tych podróżach, chciałabym stworzyć taką Biblię, jak być mądrym podróżnikiem, jak być uważnym i jak być mądrym dla innych, ale też dla siebie. Jak ja widzę sfrustrowanych ludzi, którzy denerwują się, że jest kolejka, że krzyczą na siebie, kłótnie jakieś rodziny. My jako dawcy w turystyce jesteśmy non-stop świadkami tego, jak dzieci płaczą, tato krzyczy, mama się obraca. No jest mnóstwo takiej frustracji, mam takie... Jesteście na wakacjach. To powinien być jeden z fajniejszych dni w waszym tym, nie wiem, może nie życiu, ale w tych ostatnich tygodniach, kiedy pracowaliście na te wakacje.
I w tych wspólnych chwilach.
I okazuje się, że to jest normalne. Jest takie stwierdzenie jak stress laxing, które jest już naukowo udowodnione, że po prostu wyjeżdżając na urlop, od tego naszego przebodźcowania, wchodzimy nagle w tryb relaksu i nasz mózg nie ogarnia. To nie jest tak, że ktoś jest, nie wiem, złym partnerem, złą partnerką, złym dzieckiem. Może u dzieci to trochę inaczej, ale jakby my dorośli, po prostu nasz mózg przez 1-2 dni urlopu nie ogarnia, że on może wyluzować. Dopiero trzeciego dnia zaczynamy luzować. Więc kiedy mamy taką wiedzę, możemy już podejść z łagodnością i do siebie, i też do kogoś, kto tak reaguje. I nagle zaczynam docierać do takiej wiedzy, o której mało się mówi, a która może całkowicie zmienić sposób naszego podróżowania.
Taki life balance starasz się stworzyć też w miejscu, które tworzysz od wielu lat, czyli ponad 100-letni dom gościnny w Złotym Stoku. I w jaki sposób tam te podróże organizujesz przyjezdnym? Bo to rzeczywiście jest takie miejsce w środku lasu, wyciszone. Tam jest zupełnie inny klimat. Ja tam byłam kilka razy, wiesz? Ty nawet nie wiesz, ale ja tam
nie
byłam.
Wiem,
ja tam byłam kilka razy. I naprawdę mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że czuję się tam człowiek no niesamowicie.
Fajnie. Bardzo jest to dla mnie ważne, bo to jest takie moje trochę dziecko i dużo tam włożyłam miłości. To jest budynek, który absolutnie jeszcze cały czas będzie remontowany, więc to nie jest już taka perła w koronie.
Ale coś tam skrzypi. Tutaj jakieś stare meble. Tak. I ten las, i te liście.
No zasięgu.
Tak.
Ja tworząc to miejsce pomyślałam, gdzie ja lubię wypoczywać. I bo wiadomo, że milej jest obsługiwać klienta, który ma podobny vibe do ciebie, tak? Podobną energię, podobne jakby podejście do świata. Więc tworząc swój biznes, stwierdziłam, że stworzę biznes dla takich ludzi jak ja i udało mi się w końcu trafić do tej grupy docelowej kilka lat temu. I to są cudowni ludzie. Każdy, kto do nas przyjeżdża do tego jaru, to są takie osoby, że ja każdego mam ochotę po 2-3 dniach pobytu u nas już przytulać, już się wymieniać kontaktami, już zapraszać na kawy. I dobrze, że mam menadżerkę, bo ja bym już zrobiła tak, że już to wszystko byliby moi przyjaciele. Ja mówię, no następnym razem to na mój koszt, więc dobrze, że mam menadżerkę, która broni tego, bo ja bym już zbankrutowała. Natomiast to jest cudowne, że przyjeżdżają do nas ludzie, którzy tego szukają, żeby nikt do nich nie dzwonił, żeby siedzieć przy kominku, czytać książkę, żeby pójść na spacer, ale nie zdobywać szczyty, tylko po prostu iść ścieżką. Czasami nikogo tam nie spotkasz, żadnego turysty. Tak na maksa kocham to miejsce.
Wniosek z tej rozmowy nasuwa mi się jeden. Podróże w dalekie zakątki świata, tak, ale nie zapominajmy przy tym wszystkim o podróżach w głąb siebie.